Wojciech Suleciński, słuchacie Państwo komentarzy Radia Gdańsk. Moimi gośćmi dzisiaj Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego, Jan Brzeszkowski z Faktów TVN.
Witam.
Tomasz Ksiliwończyk z Telewizji Polskiej.
Dzień dobry.
Chcę jeszcze uprzedzić wszystkich naszych słuchaczy, że obwodnicą snuje się kolumna VIP-ów 40 na godzinę obecnie koło Owczarni. To właściwie przyczynek do naszego pierwszego tematu, czyli uroczystości, które właściwie niespodziewanie już w nocy się zakończyły, mimo tego, że dopiero 8 maja trwa. Czy macie takie zdanie, że to była końcówka kampanii wyborczej na Pomorzu, czy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z próbą stworzenia alternatywnych, nie wiem, choćby tylko dla Europy Środkowo-Wschodniej obchodów dnia zakończenia II wojny światowej?
No można się zastanawiać, czy we wszystkich krajach Europy Środkowej 8 maja jest tym właściwym dniem. Jak wiemy, ten spór 8-9, tak, i gdzie być, no pokazał, że na Westerplatte przyjechał taki trochę, bym powiedział, druga linia polityczna Europy i raczej rzeczywiście mi się wydaje, że to jakby dalszy ciąg takiego potwierdzenia, że jesteśmy z Ukrainą i bacznie się przyglądamy, co tam jest. I w tym jakby aspekcie można by uznać, że przemówienie prezydenta Komorowskiego jakby potwierdza ten taki no, obszar czy element, który jest niezwykle ważny, bezpieczeństwa i jakby polityki zagranicznej. I tu nic nowego nas, bym powiedział, nie zaskoczyło. Poroszenko usłyszał to, co chciał i cała reszta też. Także można by uznać, że jakiś tam mocny akcent na koniec kampanii, chyba tak.
Myślę, że
Jan Błaszkowski.
Odpowiadając na twoje pytanie, to było i to, i to. To znaczy, były tam elementy kampanii i ja myślę, że tu chodziło przede wszystkim o kilka takich sweet foć z wielkimi tego świata, które prezydent Komorowski będzie mógł pokazywać w klipach w drugiej turze wyborów. Jeśli chodzi o to, czy na serio miały być to alternatywne obchody zakończenia II wojny światowej, myślę, że w zamyśle prezydenta tak, to miały być alternatywne obchody, a stały się jakby na miarę naszych możliwości. Miś był na miarę naszych możliwości.
Choć z drugiej strony to tutaj ciekawe, że odrodziła się tutaj taka środkowoeuropejska czy międzymorzowa solidarność, o którą dopominali się kandydat PiSu i w ogóle PiS w ostatnim czasie.
Tak, właśnie na to chcę zwrócić uwagę, że jeśli ktoś pozytywnie nie odpowiedział na to zaproszenie i uznał, że warto tutaj na serio wspominać, bo nie wiem, czy świętować, zaraz o tym zresztą powiem, wspominać drugą wojnę rocznicę II wojny światowej, to odpowiedzieli ci z Międzymorza, o których sojusz, współpracę i bliskie stosunki zabiegał i poprzedni zmarły prezydent, ten troszeczkę to zaniedbywał i próbuje jakby na końcu kampanii stworzyć wrażenie takiego sojuszu. Jednocześnie to pokazuje miejsce Polski w Europie. To znaczy, że chyba łatwiej nam się dogadywać
w regionie
dzisiaj, niż na przykład zachęcić do zaakcentowania tutaj w Gdańsku swojej obecności eksponowane osoby z Anglii, Francji czy Niemiec. A to, co jest paradoksem, to jeśli spojrzymy na historię i spojrzymy na listę gości, to wraz z Polską świętowały państwa, dla których koniec II wojny światowej w dużej mierze był dniem klęski, na przykład dlatego, że do 1944 czy nawet 1945 roku popierały Adolfa Hitlera. Myślę tutaj o krajach nadbałtyckich, o Słowacji, Węgrzech, więc oni też mają taki swój własny na pewno stosunek do tej tradycji.
Choć mnie się cały czas wydaje, że też bardzo niewiele my, Polacy, potrafimy korzystać z wiedzy na temat tego fenomenu, jakim była II wojna światowa i te różne tradycje, nie tylko różne tradycje narodowe, ale też i wewnątrz tych narodów różne doświadczenia. Konferencja, która poprzedzała to spotkanie, dwudniowa konferencja historyków, wydaje mi się dość ciekawie naświetliła wiele tych aspektów, ale tak naprawdę ich jest tak ogromnie wiele. Tak wiele
jeszcze. W zależności od tego, kto po której stronie był.
Ale też bywali tacy, którzy byli po różnych stronach. Te doświadczenia ludzkie są też bardzo różne. Moim zdaniem ważny był też taki moment, kiedy prezydent wczoraj powiedział o tym, że trzeba pamiętać także na te ofiary, które padły niezależnie od strony tego konfliktu. I to jest moim zdaniem oczywiście ukłon w stronę przede wszystkim tego niemieckiego doświadczenia, ale też myślę, że właśnie przede wszystkim takich krajów, jak na przykład, nie wiem, Węgry czy Rumunia, które poniosły ogromne straty ludzkie na froncie wschodnim, no i które właściwie nie bardzo wiedzą, co chyba z tą tradycją zrobić.
Według mnie niepotrzebny ukłon, dlatego że zgadzam się tutaj z tobą, że dotyczyło to przede wszystkim ludności cywilnej, nazwijmy to przypadkowych ofiar tej wojny. I tutaj jednak przede wszystkim mówimy o cywilach z Niemiec. I ten gest nie wiadomo po co wykonany, bo co mamy w zamian. W sytuacji, w której chyba 2 czy 3 dni temu Angela Merkel spotyka się z nowymi władzami Związku Wypędzonych i po raz pierwszy w tym roku Niemcy mają zamiar świętować Dzień Wypędzonych, na razie nie daje nam żadnych korzyści politycznych.
Tomasz Siliwalczyk?
Wracając do tego pytania o to, czy kampania wyborcza, bo też zgadzam się z tym, że ta konferencja pokazała nam, jak bardzo niewiele wiemy, czy jak bardzo wiele do odkrycia jest w kontekście II wojny światowej, czego chyba największym symbolem było to wystąpienie profesora Normana Davisa. A to wszystko, co działo się przedtem, chociażby związane z pojęciami obozy śmierci i na jakim terytorium, też pokazuje to, jak wiele jest do ułożenia. To znaczy, jak wiele odpowiedzi pytań czeka na odpowiedzi, jak wiele rzeczy jest jeszcze do ułożenia. I w 70. rocznicę mamy jakby bardzo drastyczne potwierdzenie tego. Natomiast wracając do pierwszego pytania, czy kampania, czy uroczystości, myślę, jedno i drugie, podobnie jak Janek, ale też dodam do tego, że i jedno i drugie nie do końca udane i pewnie nie takie, jak miało być w kontekście chociażby tych nazwisk, które padały, jeśli chodzi o listę gości. Mówiło się przecież o prezydencie Francji, mówiło się o prezydencie Niemiec, o kanclerz, która tutaj przyjedzie. Owszem, to jest taki zestaw, który buduje naszą tutaj pozycję i pozwala mówić o odbudowaniu tam wokół basenu Morza Śródziemnego jakiegoś układu i naszej roli w tym układzie, ale to jest chyba jednak układ, który nam wyszedł tak troszeczkę przypadkowo. To znaczy, nie takie były plany i nie takie były zamierzenia. Wyszło jak wyszło i próbujemy zagospodarować to, co wyszło.
O kampanii prezydenckiej za chwilę porozmawiamy. Tu zresztą doświadczenie Tomka wczoraj z Sopotu myślę, że nam się też przyda. Za chwilę rozmawiamy o ostatnim dniu kampanii prezydenckiej. Wojciech Suleciński, słuchacie Państwo komentarzy Radia Gdańsk, dr Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski, Tomasz Siliwończyk. Zaczęliśmy od rocznicy zakończenia wojny, no ale właściwie mówiliśmy trochę o kampanii. Mhm. Chciałbym, żebyśmy do tej kampanii jeszcze wrócili, choć rezerwuję sobie prawo do chwili rozmowy o historii, ale to być może na koniec naszego programu. Chciałbym, żebyście spojrzeli na ten ostatni dzień. Czy on może jeszcze cokolwiek zmienić? Czy to jest tak, że dzisiaj jeszcze rzutem na taśmę coś się może rozstrzygnąć?
No wydaje się, że nie, bo cała kampania pokazuje dosyć, bym powiedział, daleko idący dystans do tego, co wypowiadają, a wręcz, jak sądzę, rozczarowanie kandydaci łącznie z urzędującym prezydentem. I jeżeli coś miałoby się zmienić, nie wiem, to jak grom z jasnego nieba, jakiś coś...
Gdy powiedziałem zmienić, to teraz jest pytanie właśnie w stosunku do czego? Czy do tego, co jest naszą intuicją, to znaczy, czy w stosunku do na przykład do sondaży, które tak licznie są
no
robione?
No właśnie, czy te sondaże jakby realnie odzwierciedlają postawy przyszłych wyborców? Tutaj, no można by powiedzieć, jest spory galimatias. No jedna tendencja jest też klarowna, to znaczy Kukiz idzie w górę, prezydent Komorowski trochę w dół, a reszta mniej więcej tyle, ile miała jakby tam, nie wiem, parę tygodni temu. Także tu jest taka zagadka, no, która jak sądzę sprowadzi się do tego, no, czy ta pierwsza tura jakby potwierdzi te ekstrapolacje, tak, które teraz są i co z tego wyniknie, jeżeli w drugiej turze znajdzie się właśnie prezydent Komorowski i Duda. Czy będzie jakikolwiek przepływ tych, którzy głosowali na powiedzmy radykałów, tak, szeroko rozumianych, czy pozostaną w domu? No to jest jakby... Kukiz, no cała niewiadoma.
Kukiz idzie w górę, prezydent Komorowski w dół, jak słusznie pan doktor zauważył i chyba zdano sobie już z tego sprawę w sztabie wyborczym Bronisława Komorowskiego. Sądząc po treści wczorajszego wystąpienia, sopockiego wystąpienia prezydenta na tej konwencji finałowej, bardzo duży ukłon w stosunku do ludzi młodych, mam wrażenie, bo i ta karta młodego przedsiębiorcy i też ta nowa ordynacja podatkowa, która tam zaistniała w tym wystąpieniu, to jest jednak taki sygnał, takie oko puszczone do ludzi młodych, którzy najczęściej robią w tym kraju biznes, młodych w średnim wieku, a to oni, mam wrażenie, najczęściej budują, czy składają się na ten elektorat Pawła Kukiza, więc jeśli oni staną w obliczu pytania, na kogo w drugiej turze przelać swoje głosy oddane w pierwszej na Pawła Kukiza, więc oni wczoraj dostali bardzo wyraźny sygnał, ja, Bronisław Komorowski, chętnie przytulę się również do tych ludzi
no
młodych.
No tak, ale czy to jest jeszcze w ogóle możliwość jakiegoś efektywnego kontaktu z tymi wyborcami? To są wyborcy, którzy są zbuntowani przeciwko światu, który budują wielkie partie polityczne,
dwie partie polityczne, buduje Platforma Obywatelska i buduje PiS. I dla nich nie jest to jakaś taka fundamentalna przeszkoda, żeby zagłosować na przysłowiowe mniejsze.
Przy ewentualnym sukcesie nie zacznie budować trzeciej dużej firmy.
A to jest kolejny, panie doktorze, wątek związany z tym, co się potem będzie w parlamencie działo. Jak trudno będzie zbudować koalicję, bo trzeba pamiętać, przepraszam Janku, że my mamy no tak naprawdę dwuczęściowe te wybory w tym roku, bo za chwilę potem następują wybory parlamentarne. No i zobaczmy, jak słabi są potencjalni koalicjanci potencjalnego zwycięzcy, czyli Platformy Obywatelskiej.
Postawiłeś ciekawą tezę, że wczorajsze przemówienie Komorowskiego po raz pierwszy dostrzegło tę trzecią siłę, jaką jest Paweł Kukiz i jego wyborcy przede wszystkim, i było czymś na kształt takiego ukłonu czy umizgów wobec wyborców Kukiza, aby w przypadku drugiej tury przeciągnąć ich na stronę Komorowskiego. Ja przyznaję, że słuchałem tego samego przemówienia, a odebrałem je kompletnie inaczej. Po pierwsze, około 60-70% czasu poświęcił Bronisław Komorowski na dezawuowanie swoich konkurentów.
W tym Kukiza.
Mówiąc
o tym, że jest spóźniony na rewolucję.
Nie tylko to, ale też odwołując się do bardzo świeżej jego wypowiedzi z Białego Stoku, kiedy on pytany o to, ile będą kosztować zmiany gospodarcze, które on proponował, powiedział, że dopiero powoła ekspertów, którzy to wszystko policzą, więc go tam hejtował, obrażał, lekceważył. Tak nie powinien się zachowywać polityk, który w sondażach prowadzi 40-30%, i który za chwilę będzie potrzebował głosów między innymi Kukiza, żeby wygrać 51-49. Uważam, że to, co wczoraj robił Bronisław Komorowski, i to nie tylko wobec Kukiza, ale również tych wszystkich mniejszych kandydatów, tej drobnicy, a od tego, nazwijmy to, ścibolenia tuskowego będzie zależało często to, jaki ostateczny wynik osiągną w drugiej turze dwaj kandydaci, to wszystko pokazywało jakieś takie polityczne, ja już nie powiem, samobójstwo to może za dużo słowo, ale taką dosyć taką szarżę, taką straceńcą szarżę, która niewiele dawała Komorowskiemu.
No tak, ale może tutaj też chodziło o to, że taka dosyć leniwa była ta kampania i może prezydent chciał pokazać wigor na koniec, że jednak może być jakimś punktem odniesienia.
Odnoszę też
pokolenia.
Takie wrażenie, że duża część ekspertów podpowiadała, że końcówka kampanii powinna zacząć być bardziej agresywna.
Mało tego.
Zwróćcie uwagę, ostatnie dwa spoty Platformy Obywatelskiej są po raz pierwszy elementami kampanii negatywnej.
No
i tutaj też pytanie.
To
prawda, ale że...
Wojtek, jeśli można do tego, co Janek mówił, bo zgadzam się, tylko że problem polega na tym, że Bronisław Komorowski nie potrzebuje Kukiza. On potrzebuje wyborców Kukiza. Mało tego. On już wie, że on Kukiza nie ma po swojej stronie, bo Paweł Kukiz zdaje się zadeklarował.
Ale obraża ich lidera, tego człowieka,
niekoniecznie. Jest metoda dojścia. To znaczy te ukłony z kolei do ludzi młodych, te pomysły na funkcjonowanie ludzi młodych na przykład w biznesie, to jest pewien pomysł na to, żeby bez poparcia Pawła Kukiza, który już powiedział, że nie będzie popierał Bronisława Komorowskiego, można przejąć jego elektorat, jego wyborców. Wychodząc z założenia, że oni troszeczkę zagłosowali dla niego, na niego, na Kukiza. No nie chcę powiedzieć, że dla jaj, ale z przekory, na złość i z takich powodów, które niekoniecznie wiążą ich z tym kandydatem w sensie uwielbienia i pełnego poparcia dla Pawła Kukiza, ale troszeczkę decydują o głosowaniu właśnie z przekory. I w tym sensie zaatakowanie Kukiza, powiedzenie o tym, że się spóźnił na rewolucję, nie jest przekreśleniem odebrania głosów jego wyborców.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o badania ankietowe, ja bym chciał, żebyśmy jeszcze o tym porozmawiali, bo to jest ciekawy problem, co z nich można wyczytać, choć oczywiście doświadczenia brytyjskie, o których też chętnie dzisiaj bym chciał z wami porozmawiać, pokazują, że sondaże nawet w tak wydawałoby się dobrze zbadanym kraju jak Wielka Brytania mogą być całkowicie zawodne. Chcę spytać jeszcze o ten wątek związany z ostatnim dniem kampanii, czy ci inni kandydaci mogą jeszcze odwrócić swój los, mówiąc najkrócej, czyli ci wszyscy kandydaci, których my stawiamy już po tych badaniach ankietowych w tym przegranym polu, czyli myślę też o Korwinie-Mikke, który chyba liczył na więcej, o Magdalenie Ogórek, która na pewno liczyła na więcej.
Januszu Palikocie,
który chyba miał nadzieję, że odwróci tendencje trwające od 2 czy 3 lat utraty wpływów?
No wydaje się, że jakby też szukanie czarnego konia na początku w tej stawce krążyło wokół innych osób niż Paweł Kukiz. I nagle to wszystko się odwróciło, co też pokazuje, że magia, nie wiem, Magdaleny Ogórek, Jarubasa, no i tam jakby kolejnych, tak, poza Palikotem, mniej znanych gdzieś się rozmyła szybko po 2 tygodniach. I właściwie można by powiedzieć, kiedy Magdalena Ogórek otworzyła usta i coś chciała powiedzieć, to się zaczęła jazda w dół raczej. Natomiast najmądrzej moim zdaniem jakby i sensownie Janusz Palikot się wypowiada na finiszu.
Ale nic mu to nie pomaga.
No, i to mu nic nie pomaga. I to jest też zadziwiające, że chyba jednak wszyscy go pamiętają jako showmana z Łbem Świni i to już chyba jest nieodwracalnie przyklejone do jego wizerunku, także raczej jako taki trochę komik na scenie politycznej showman, ale niepoważny polityk, a jak próbuje mówić poważnie, no jest problem takiego, bym powiedział, schizofrenii pojęciowej. No co z tym fantem zrobić? Czy on się zmienił, czy pozostał taki sam?
Ja myślę, że za chwilę porozmawiamy jeszcze też właśnie o tych dwóch głównych faworytach i o tym wszystkim, co wynika z badań ankietowych, ale to po krótkiej przerwie. Słuchajcie państwo komentarze Radia Gdańsk, Wojciech Suleciński, moimi gośćmi dr Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski, Tomasz Sieliwończyk. Rozmawialiśmy o sondażach. Jeden z naszych słuchaczy mówi, jest taki sondaż na portalu interia.pl, w którym Bronisław Komorowski jest czwarty. Czy sondaży jest bardzo dużo? Jest teraz tylko pytanie, jaka jest ich wartość merytoryczna. Wiele wskazuje na tym, że jednak te sondaże robione przez duże agencje z dużymi próbami, które chyba na koniec kampanii zostały przeprowadzone, no mają sporą wartość merytoryczną. Teraz pytanie tylko, czy one rzeczywiście odzwierciedlają realne zaangażowanie Polaków, bo ja mam takie czasami zdanie, że część z nich jest zbyt optymistyczna, jeśli chodzi o frekwencję, ale Janek Błaszkowski zdążyłem się zorientować i tutaj się jest innego zdania.
Tak, dostajemy do redakcji informacje o tym, że w poszczególnych gminach jest bardzo wiele wniosków o wydanie zaświadczeń o możliwości głosowania poza miejscem zameldowania, co świadczyłoby o takiej szczególnej aktywności wyborców w tych wyborach. Zresztą to pewnie pan doktor wie o tym lepiej. Wybory prezydenckie są najbardziej spersonalizowane i każda taka personalizacja zawsze podnosi frekwencję. Ja myślę, że ta frekwencja nie będzie zła, nie będzie wcale gorsza od tej sprzed 5 lat, która siłą rzeczy była niezła ze względu na pewne uniesienie smoleńskie, tak bym to nazwał. Tego się nie boję. Boję się raczej tego, że wyniki poszczególnych kandydatów mogą się in plus lub in minus bardzo różnić od tych ostatnich czwartkowo-piątkowych sondaży.
Ale jeśli by przyjąć te sondaże, czy twoim zdaniem to oznacza, że Bronisław Komorowski powinien się zacząć bać? Bo tutaj jest taka sytuacja, w której rzeczywiście różnica pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą już jest znacznie mniejsza niż potencjał wyborczy tych wszystkich, którzy są bliscy ideowi raczej Andrzejowi Dudzie, a którzy odpadną w pierwszej turze.
A mogliby przesądzić.
Więc krótko, jeśli wierzyć sondażom, że różnica pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą skurczyła się do 10%, to w drugiej turze zadecydują przepływy elektoratu i to, kto przyciągnie więcej tak zwanych wyborców przegranych. Przykład Lecha Kaczyńskiego, który przegrał pierwszą turę z Donaldem Tuskiem, a potem przejął elektorat Andrzeja Lepera, czy świeży i bardzo lokalny przykład Roberta Biedronia, który wyraźnie przegrał pierwszą turę w Słupsku, ale miał taki potencjał mobilizujący kandydatów przegranych, że pokonał później polityka Platformy Obywatelskiej w Słupsku, pokazują, że wszystko w drugiej turze może się wydarzyć i w przeciwieństwie do wielu analityków nie uważam, że Bronisław Komorowski ma zwycięstwo w kieszeni. Uważam, że powinien zacząć się bać.
Choć mnie się też wydaje, że z drugiej strony Andrzej Duda nie jest w tej chwili przyciągającym kandydatem. Przepływy, jak widzimy, są raczej utracącego prezydenta i zyskującego...
Ale jesteśmy przed pierwszą turą.
Właśnie mówię Bukiza. Pytanie, co dalej?
Dzisiaj Andrzej Duda już jest przy ścianie. Ale w poniedziałek obudzimy się w kompletnie innej rzeczywistości politycznej.
W nowym pokoju.
Ale też jakaś część chcących pójść na wybory mówi, że pójdzie nie na pierwszą, a dopiero w drugiej turze. Także to też może być ciekawostka, bo mówią, że pierwsza tura jest taka loteryjna, w sensie, że tu za dużo nazwisk, a jak już chcą decydować, to konkretnie w drugiej turze. Także jestem ciekaw, jak to odsetkowo może wyglądać, ale spotkałem się.
Ale druga tura na pewno, tak? Czy pan jeszcze wciąż, bo żeśmy pamiętali, kiedyś się spierali na ten temat.
Tak, no ja ciągle mam nadzieję, że jednak pierwsza, ale no widzę, że chyba raczej trzeba ją tracić powoli i się godzić, że za 2 tygodnie schyłek mają.
Czyli, że nie nastąpi taki syndrom ludzi, którzy jak wejdą już do lokalu wyborczego, to niezależnie co wcześniej myśleli o tej kampanii, nagle pomyślą, miejmy to już za sobą i zdecydują pomiędzy dwoma silnymi kandydatami.
No, prowadzona kampania skłaniałaby do tego, że jeszcze 2 tygodnie wysłuchiwać czegoś, co już zostało powiedziane i jakby troszkę nowym, odświeżonym sosie, to mi się wydaje, że to już jest naruszenie, bym powiedział, zdrowia psychicznego, bo społeczeństwa.
Jeśli pana doktora przekonanie o drugiej turze zamieniło się już tylko w nadzieję na drugą turę, to mi nie pozostaje nic innego, jak tylko prognozować, że jednak ta druga tura nas czeka. I tutaj kluczowe będzie zachowanie się elektoratu, myślę, Pawła Kukiza. Taki powszechny dosyć pogląd wśród znajomych, nazwijmy go towarzyski. Pogląd to jest taki, pójdę w pierwszej turze na Kukiza, a potem na Komorowskiego. To jest taki rodzaj dania tej czerwonej kartki dla obecnego układu. No i pytanie faktycznie, bo z tego można byłoby wyprowadzać wniosek, że w tej drugiej turze jednak Bronisław Komorowski obroni swoją pozycję. Natomiast przykład Lecha Kaczyńskiego, na który powołał się przed chwilą Janek, też jest nie do pominięcia, mi się wydaje.
A to jest zaskakujące to, co mówisz, że człowiek, że wyborcy, którzy chcą głosować antysystemowo, czyli wybierają Kukiza, w drugiej turze nagle rzucają się w ramiona tego znienawidzonego systemu.
Tak, znaczy nie, bo oni mówią, jeśli system, to już ten, który proponuje dotychczasowy prezydent, a nie ten system, który właściwie jest tym samym systemem, tylko widziany trochę inaczej z perspektywy
PiSu. Podobne głosy od kilku naszych słuchaczy, ale to oczywiście pytanie, na ile to jest reprezentatywne. Ja chcę spytać jeszcze o jedną rzecz, o to, co wynika z brytyjskich wyborów. Ja pamiętam, że mamy zakład brytyjski, czyli panowie Cookies i Corwin pospierali się na temat brytyjskiego systemu jednomandatowego. No i te wybory brytyjskie miały rozstrzygnąć spór między nimi. Ja rozumiem, że wygrał ten spór Corwin, no bo wybory w Wielkiej Brytanii pokazały, że dla takiego ugrupowania jak UKIP jednomandatowe okręgi wyborcze jest praktycznie zabójcze, dlatego że z tego, co słyszę, to UKIP być może zdobył dwa mandaty w brytyjskim parlamencie.
Dla naszych widzów Nigel Farage.
Tak.
Polakożerca Nigel Farage.
Przy czym przypomnę, że on miał dwa mandaty i to było wszystko, co miał...
Przy 12% bodajże poparciu w skali kraju.
Tak, więc to najlepiej pokazuje, jak wyglądają jednomandatowe okręgi wyborcze, przy czym oczywiście nie rozstrzyga, że mają one swoje zalety, jeśli chodzi o na przykład polską scenę polityczną.
Ale to oznacza, że jednomandatowe okręgi wyborcze tak, ale do tego trzeba jeszcze mieć lokalnego, mocnego lidera.
A jak
twarzą UKIP-u jest Nigel Farage, a potem długo nikt, no to wtedy Nigel i 12% nie pomoże.
Tylko Nigel ma wtedy mandat, no i na tym się kończy.
Ale wróćmy w takim razie do tego rozstrzygniętego sporu. Czy to może jeszcze wpłynąć w jakiś sposób na tę rywalizację między Corwinem a...
Corwin zostaje przede wszystkim. Corwin zostaje w stawce, to po pierwsze.
To znaczy, no mi się wydaje, że być może jakaś głębsza refleksja może nastąpić Kukiza na temat jego ulubionych jednomandatowych okręgów wyborczych, bo... No też nie ma się co oszukiwać. 200 lat demokracji w stylu brytyjskim, takiego dopieszczania tego systemu, no mogło akurat w tym klimacie wysp przynosić jakiś efekt. I jak popatrzymy, de facto poza Wielką Brytanią mało kto to ćwiczy, a w ogóle chce jakby się za to zabrać.
No Francuzi na przemian. Co pewien czas wprowadzali jednomandatowe okręgi, potem wracali do proporcjonalnej ordynacji. Próbowali zresztą niektórzy politycy manipulować tym systemem.
Tak, pokusa jest duża.
Wielkim miłośnikiem jednomandatowych okręgów i zmiany tej sceny politycznej był właśnie prezydent de Gaulle. I ten golizm we Francji był właśnie próbą też zmiany ordynacji wyborczej, o zmiany konstytucji.
A no to obstawmy. Jeżeli do drugiej tury dostaną się Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, co zaczną mówić na temat JOW-ów, referendum i jego obowiązkowości w sytuacji zebrania?
No, Duda już powiedział, że jest za referendum jako instrument.
Bo na pewno coś o tym powiedzą, bo będzie 15% głosów do zagospodarowania. Tak.
No myślę, że tak, że to będzie z całą pewnością ciekawe. Ale w takim razie, jak żeśmy już zaczęli mówić o tej Wielkiej Brytanii, to co waszym zdaniem to oznacza? Ja jestem wciąż jeszcze ubrany w tę koszulkę z Union Jackiem.
Szkoda, że państwo tego nie widzą.
No właśnie.
Ale można obejrzeć online, tak.
On jest bardzo...
Hipsterska koszulka.
Tak, ona jest bardzo taka, bym powiedział, ten Union Jack jest bardzo taki, bym powiedział, zużyty i myślę, że Nicola Sturgeon go tak bardzo zużyła, dlatego, że mamy do czynienia z ogromnym triumfem Szkotów. Ja muszę powiedzieć prywatnie, że jestem...
Po sromotnej klęsce w referendum.
No właśnie, nie jestem pewien, czy to nie była właśnie droga do tego zwycięstwa, bo nagle się okazuje, że dziś być może Wielką Brytanią nie będzie można rządzić bez Szkotów, gdy tymczasem i niektóre partie być może zatęsknią do tego, żeby referendum się okazało sukcesem i się tych Szkotów wreszcie pozbyć. Ja jestem jakobitą prywatnie, w związku z tym gdzieś sympatyzuję z tym, co się dzieje tam. 56 na 59 mandatów ze Szkocji otrzymuje Szkocka Partia Narodowa. No to rzeczywiście coś, czego się nikt nie spodziewał.
Ja myślę, że jednak kluczowe mimo wszystko, oprócz analizy dla funkcjonowania JOW-ów, daje nam wynik wyborów brytyjskich, jest to, na ile te hasła, które pojawiały się w kampanii wyborczej, na której budowali swoją pozycję i poparcie, chociażby konserwatyści, hasła związane czy z referendum dotyczącym wyjścia z Unii Europejskiej, czy na przykład ograniczenia przepływu migrantów, z naszego punktu widzenia są dużo ważniejsze. Czyli pytanie, na ile realne jest to, co ma się stać w roku 2017, tak? Zdaje się.
Znaczy zobaczymy, dlatego że wciąż się waży kwestia większości partii konserwatywnej. Pytanie jest takie, czy partia konserwatywna zdobyła samodzielną większość, czy do tej większości potrzebni są nadal jej liberalni demokraci, którzy ponieśli ogromną klęskę, ale być może ich 10 czy kilkanaście mandatów okaże się tym niezbędnym elementem i że koalicja
przetrwa. No dobrze, to nam się to rozstrzygnie. Więc pytanie brzmi tak, czy jeśli
nam
się to rozstrzygnie...
Ale też możliwa jest wielka koalicja.
Jest możliwa, choć osłabienie Labour Party jest też ogromnym faktem, dlatego że liczyli się oni z sukcesem, a zdobyli najprawdopodobniej mniej mandatów niż
w
poprzednich wyborach.
Kiedy ostatnio w Anglii była wielka koalicja?
Nigdy nie było.
No nigdy nie było, a tak naprawdę od wojny.
Od wojny.
Taki dwupartyjny był. No tak.
Kiedy mieliśmy do czynienia z wielką koalicją, ale to też wydaje się Wielkiej Brytanii czymś zupełnie wbrew naturze. Choć z drugiej strony warto powiedzieć, że porażka Farage'a oznacza być może jednak to, że partia konserwatywna wróci do rozsądku i przestanie być partią na przykład antyimigrancką, co z naszego punktu widzenia byłoby ważne. I pytanie jest, na ile zweryfikuje swoje poglądy na temat referendum, choć wydaje mi się, że referendum będzie i to jest
co do tego... To było zobowiązanie
i myślę, że w jakiś sposób będzie musiał David Cameron doprowadzić do tego, do realizacji tego zobowiązania, choć z matematyki wynika, że może być to jakiś kłopot, znaczy, że może brakować mu dosłownie kilku mandatów do tego, żeby rozpisać referendum przed rokiem 2017, jak się zobowiązał. Ciekawe jest to, że rzeczywiście może się okazać, że właściwie żadne działanie w Wielkiej Brytanii nie jest możliwe bez Szkockiej Partii Narodowej. To jest jedno z najbardziej zadziwiających rzeczy. Nigdy w Wielkiej Brytanii od partii, jednak sobie nie powiedzieć, separatystycznej nie zależało tak wiele. Mieliśmy oczywiście podobną sytuację w XIX wieku, kiedy z kolei głosy alsterskich unionistów były takim kluczem do sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii i decydowała o tym, czy wtedy rządzili liberałowie czy konserwatyści. Myślę, że tu mamy bardzo podobną sytuację. To te 56 głosów może być decydujące o tym, w jakim kierunku podąży Wielka Brytania. Przypomnę, bardzo zdecydowanie proeuropejskich głosów szkockich nacjonalistów.
No właśnie. Znaczy, jak się domyślamy, no United Kingdom to jednak Zjednoczone Królestwo i to Szkocja zaczyna troszkę tutaj prowadzić jakąś taką akcję pod tytułem może być bez Szkocji Zjednoczone Królestwo, ale też jak wiemy od jakiegoś czasu wraca na przykład kwestia przynależności właśnie Irlandii Północnej. Także no może się okazać za jakiś czas, że Anglia będzie sama z własną królową chyba sobie tam radzić. I no nie wiem jak Walia, ale na razie jest cicho, także no być może
cztery
to...
Cztery chyba mandaty.
No właśnie, takie zasadne będzie to pytanie, no czy te referendum może być takim gwoździem do trumny właśnie Zjednoczonego Królestwa, bo to różnie może się przejawić w tych segmentach, tak, dzisiejszych, to głosowanie pozostać w Unii, czy po prostu wyjść.
Choć ja mam takie wrażenie, że to referendum mogło być takim demonem, którego wyciągnięto z jakiejś butelki i mogło to być rzeczywiście pewien kłopot, dlatego że mogło się okazać, że David Cameron by agitował za pozostaniem w Unii.
Rozpisze referendum i jednocześnie konserwatyści będą namawiać do
No właśnie, ale teraz pytanie, czy Brytyjczycy posłuchają? To zobaczymy. To jest oczywiście to pytanie, które stoi przed nami. Myślę, że wszyscy sekundujemy temu, żeby Wielka Brytania pozostała, dlatego że jest ważnym, ciekawym partnerem, ważnym też krajem na tej mapie, bym powiedział, wspierania nieco bardziej liberalnego poglądu na temat zarówno gospodarki, jak i życia społecznego.
I samej Unii.
Z naszego punktu widzenia jest organizmem ważnym i pożądanym, chociażby w kontekście
Ale zawsze
zagrożeń.
Specyficznie traktowała Europę kontynentalną, tak instrumentalnie. No jak chcemy, to jesteśmy w Europie, jak nie, to kanał La Manche oddziela, czy kanał angielski właściwie, jak oni mówią, oddziela nas... morza
Pozwolę sobie powiedzieć moją straszliwie już brodatą anegdotę, ale co pewien czas ją powtarzam. To jest taki zapis z XIX-wiecznej brytyjskiej gazety. Burza na kanale. Europa odcięta od świata. chcę was spytać w takim razie o historię. Za waszymi plecami na monitorze widzę prezydenta Komorowskiego na amerykańskim niszczycielu stojącym w gdyńskim porcie. Przed chwilą na drugim monitorze widziałem z kolei ministra spraw zagranicznych RFN w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Rosji, którzy odwiedzali Kurhan na polu bitwy stalingradzkiej. No, wizyta, która z punktu widzenia mojej wyobraźni jest jakby bardzo daleko idąca. Teraz pytanie o tę historię. Znaczy, czy ona jest używana przez polityków tylko i wyłącznie instrumentalnie, czy ona jakiś ma swoją własną dynamikę i w związku z tym my sobie coś przemyślimy razem z historykami poszczególnych krajów. Nawet chyba bym powiedział poszczególnymi historykami, tak bym wolał o tym myśleć. Zaczynamy myśleć w jakiś określony sposób i tak naprawdę do tego dopiero historycy się dostosowują.
Dla Niemców, bo ten obrazek symptomatyczny rzeczywiście, Niemcy w Stalingradzie, rocznica II wojny światowej jest doskonałą okazją, aby przekonać swoje własne społeczeństwo, swoich własnych obywateli, że my nie możemy zerwać tak naprawdę z Rosją. Nie możemy zamanifestować swojej niechęci do Rosji akurat przy okazji końca II wojny światowej, ponieważ miliony waszych dziadów poczywają, ich kości bieleją na stepach pod Kurskiem, Stalingradem czy na bagnach pod Moskwą. I ze względu na pamięć o poległych dziadach i pradziadach Niemcach nie możemy nie być w tych dniach w Moskwie, nie u Putina, ale na grobach naszych żołnierzy. I myślę, że to jest doskonała wymówka i doskonały pretekst dla Angeli Merkel, aby nie zaangażować się w to takie manifestacyjne pokazywanie swojej niechęci do Putina w tych dniach.
To historia, ale ja mam przekonanie, że Niemcy też mają zdefiniowany sposób dochodzenia do bezpieczeństwa w przyszłości, ten sam sposób. To znaczy, oni tak właśnie widzą budowanie swojego bezpieczeństwa. To znaczy, na prowadzeniu polityki, którą my tutaj troszeczkę karykaturalnie określamy spacerkami po molo z Putinem. Ale ja myślę, że chyba i Niemcy mają tak zdefiniowaną tą politykę i ja też wolę, jeśli oczywiście sytuacja polityczna to pozwala, bo to troszeczkę inaczej wygląda w kontekście aneksji Krymu i tak dalej, ale ja też wolałem politykę spacerków na molo z Putinem, bo to wtedy Putin przyjeżdżał do Katynia, pochylał głowę
ale problem polega na tym, że ta polityka skończyła się wtedy, kiedy Angela Merkel zadzwoniła do Putina, a on nie powiedział tego, czego ona się po nim spodziewała.
No ale też chciałbym tu przypomnieć, że to żołnierze Armii Czerwonej złożyli wizytę w Berlinie, a nie Wehrmacht w Moskwie. I w tym sensie Berlin też stał się symbolem upadku III Rzeszy i jakby realnego zagrożenia dla całej Europy. I mi się wydaje, że Niemcy z tą traumą przy okrągłych rocznicach ciągle się muszą mierzyć, mimo że odległość już jest spora, to jest 70 lat. To pokolenie wymiera, tak? Ale wiedzą, kto przyszedł do Berlina. Mi się wydaje, te takie rosyjsko już dzisiaj, tak? Niemieckie związki, one zawsze są tak trochę opatrzone, bym powiedział, właśnie tym, co się stało w przeszłości i kto w gruncie rzeczy, kogo było na wierzchu. I mi się wydaje, że w tej narracji Niemcy jednak uznają, że z Rosjanami lepiej rozmawiać niż się...
Ale czy w takim razie świat nie może zrozumieć polskiego tego punktu widzenia? Czyli na przykład tego, że dla nas dzień 8 maja jest dniem końca wojny, ale też nowego zniewolenia?
Tak, świat nie potrafi tego zrozumieć, dlatego że wojna ma zwykle bardzo czarno-biały scenariusz. Są wygrani i przegrani. I nagle wskakuje jakiś taki kraj w środku Europy,
ni to wygrany, ni to przegrany.
Opowiada jakąś historię, że walczył z wszystkimi i po stronie wszystkich. Myślę tu o Rosji i o zachodnich mocarstwach, nie myślę o Niemczech.
Od
oczywiście.
Od wschodu i zachodu.
Jakieś granice mu przesunięto, tu dodano, tam zabrano, jednocześnie zginęło 6 milionów obywateli i tak dalej, i tak dalej. I opowiada taką historię, która z punktu widzenia takiej prostej narracji, o której powiedziałem, wygrany, przegrany, kompletnie się nie kryje. To jest za trudne intelektualnie dla człowieka na antypodach, żeby ogarnąć, że ta wojna mogła tak wyglądać.
Chociaż z drugiej strony Angela Merkel, jeśli dobrze kojarzę jej biografię i życiorys, jest związana ze wschodnią częścią Niemiec.
No ona jest związana także głęboko z Polską, co się okazało, bo ma
ona sama
dziadka z armii Hallera, co już, jakby to powiedzieć, w Niemczech powinno być dramatycznym wydarzeniem, ale jak rozumiem, nie zostało przyjęte.
Ale nazwisko Halera
mimo tego, że dobrze sama rozumie specyfikę 50 lat spędzonych pod jarzmem komunizmu po tej stronie muru berlińskiego, to ona też jakby musi dostrzegać pojmowanie, te, jak pojmują to jej rodacy.
No myślę, że to w każdym razie jest przykład na to, że jeśli chodzi o historię, to, to żadne rocznice nie są w stanie nas skłonić do tego, żebyśmy zaczęli rozumieć drugą stronę, jeśli istnieją właśnie jakieś strony w tej całej historii.
Też druga strona coraz bardziej się oddala od nas, w sensie próby zrozumienia, bo to już chociażby wypowiedź dyrektora FBI i tak ale dalej.
I w ten sposób zatoczyliśmy koło i doszliśmy do wniosku profesora Normana Davisa o wielu mitach, które trzeba odtajnić, jeśli chodzi o
no więc właśnie, bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Doktor Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski.
Dobrego wyborczego weekendu.
Tomasz Siliwończyk. Tak, zobaczymy się w poniedziałek w Radiu Gdańsk po wszystkim.